pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Witam Pana, witam Państwa.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam wszystkich.
A Gazeta Lubuska wczoraj uraczyła nas z sondażem prezydenckim, sondażem poparcia dla kandydatów, którzy według wiedzy tej wcześniejszej mogliby pokusić się o start w wyborach samorządowych. Według tego sondażu prezydent Janusz Kubicki, aktualnie sprawujący urząd, cieszy się poparciem połowy respondowanych. Drugie miejsce ma Piotr Barczak, bodaj 18% poparcia, Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej 15%, Marcin Babierowski z Platformy Obywatelskiej na poziomie 8%. On wtedy był brany pod uwagę jako kandydat. Jak wiemy, w prawyborach to Sławomir Kotylak jest kandydatem na kandydata, także w rozmowach jeszcze z Nowoczesną. Andrzej Żywień bodaj też 8% poparcia. No to wszystko powoduje pewne tutaj analizy, oceny, jak Państwo do tego sondażu się odnosicie. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja wiedziałem, że tak będzie, ponieważ porównałem to do sytuacji z marca 2015 roku, kiedy byłem kandydatem Prawej i Solidarnej na urząd prezydenta Zielonej Góry i wówczas nie było drugiej tury między innymi, a właściwie przede wszystkim dlatego, że Platforma nie wystawiła swojego kandydata. Był tam deal między PO a prezydentem Kubickim. Prezydent Kubicki startował do sejmiku, zrobił jeden dodatkowy mandat, za to Platforma nie wystawiła kandydata i dlatego wygrał w pierwszej turze. Skoro ja wówczas zrobiłem 18%, to na przykład Robert Dobchan spokojnie zrobiłby 20% i wtedy druga tura by się otworzyła. I wtedy już to tłumaczyłem, że jeżeli w następnych wyborach chcemy doprowadzić do drugiej tury, a przypominam, że w drugiej turze 53% dotychczasowych wójtów, burmistrzów i prezydentów traci stanowisko i w większości jest to głosowanie przeciw, powstają takie egzotyczne koalicje przeciwko dotychczasowym gospodarzom,
które nie śniły się filozofom, tak?
W życiu by do nich nie doszło. I już wtedy wiedziałem, że jeżeli główne siły polityczne, komitety wystawią swoich kandydatów, tak jak tu siedzimy, i PSL, i Kukiz, i Platforma, i SLD, i Nowoczesna, to prezydent Kubicki stanie w obliczu walki o urząd prezydenta
na przetrwanie.
W drugim rozdaniu. Jakie będą tego reperkusje? Oczywiście prezydent Kubicki weźmie się teraz ostro do roboty, bo sądzę, że ma się czego bać. Co takiego się stało, że ma 50%? To jest właściwie najsłabszy wynik, odkąd został prezydentem Zielonej Góry w 2006 roku. To, co przed chwilą powiedziałem, czyli główne siły wystawiły swoich kandydatów, no ale także dziesiątki konfliktów społecznych tej trzeciej kadencji, zakorkowane miasto, kumulacja remontów w roku wyborczym i to razem dało ten efekt, że być może, jest to według mnie bardzo prawdopodobne, dojdzie do drugiej tury.
Dobrze, a jeszcze krótko tylko, a poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na poziomie oczekiwań, poniżej poziomu oczekiwań?
Piotr Barczak uzyskał poparcie prawie takie samo jak ja w wyborach w marcu 2015 roku.
Czy to jest stały elektorat PiSu?
Nie, to jest bardzo dobry taki znacznik na przyszłość, tak? Bo teraz może tylko więcej uzyskać tego poparcia, a my za chwilę wystartujemy z programem PiSu na te wybory, ze spotkaniami z mieszkańcami, zresztą których mam już dziesiątki za sobą. I myślę, że spokojnie Piotr Barczak przekroczy 20%.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. I ocena sondażu z jednej strony, z drugiej strony. No, tak jak powiedziałem, jest pewne zawirowanie związane z kandydatem Platformy Obywatelskiej.
To nie jest zawirowanie. Zawirowanie wywołało
na poziomie
sondaż.
Tak.
I do organizatorów rzeczonego mam troszkę żal, że no jednak
nie wstrzymali
partia
się,
decyduje.
Tak?
To nawet nie o to chodzi, redaktorze, ale to stronnictwo decyduje o tym, kto jest kandydatem jednak. Tak? I przykro, że tutaj organizatorzy zdecydowali o tym za nas, wiedząc, że ten proces prawyborów trwa. Ale też nie jest to powód do jakiegoś hamletyzowania i wielkich narzekań z naszej strony. Ten sondaż, myślę, że to jest dopiero jeden z pierwszych, który się okazuje i on pokazuje pewne tendencje. Tendencje powiedzmy, międzykandydatowe, zielonogórskie, ale też porównania poparcia w stosunku do innych miast. Bo zauważmy, że w Gorzowie kandydat, znaczy obecny prezydent, ma znacznie wyższe poparcie w swoim mieście. Tu nie chodzi o wartości bezwzględne, tylko o tendencje. Czyli pomimo tego, że są to miasta porównywalne, bardzo podobne formuły prezydenckie, czyli kandydatury rzekomo niezależne, oderwane od takich czy innych stronnictw partyjnych, w Zielonej Górze to jest kilkanaście procent mniej. To jest kłopot dla prezydenta, uważam. I w moim przekonaniu jednoznaczny sygnał, że ta druga tura będzie w Zielonej Górze, ponieważ z reguły urzędujący włodarz otrzymuje no, ten bonus tego, że jest tym włodarzem przy każdym sondażu. Czyli krótko mówiąc, nie spodziewam się, żeby więcej poparcia przybyło prezydentowi Kubickiemu niż ubyło. Raczej w wyniku kampanii innych kandydatów te głosy będą jeszcze odpływać z tych umownych 50%, bo ile z rzeczywistości, nie wiadomo, sondaże, szczególnie w formule tej, gdzie tam była chyba próba 200 osób, są, no umówmy się, bardzo nieprecyzyjne. Natomiast rzeczywiście pokazują tendencje. Drugi wniosek to wniosek już powiedzmy wewnątrzpartyjny. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość dostało to, co dostanie rzeczywiście w tych wyborach, bo to jest jakby konsekwentna liczba, która powtarza się po wyniku Jacka.
A Platforma z Nowoczesną dostanie 8 plus 8 równa się 16?
Ja myślę, że to jest akurat w naszym przypadku ten punkt wyjścia, tak? To znaczy, nasze stronnictwa są na etapie pewnego budowania koalicji. Ten kandydat jeszcze nie był jednoznacznie wskazany i myślę, że tutaj akurat też pewnie będzie to odebrane jako jakaś przejaw pychy, no ale też umówmy się, Napoleon powiedział, że skromność jest narzędziem głupców i przedstawiając swój pogląd muszę o tym powiedzieć, że w całym tym badaniu największy właśnie potencjał o to, żeby przejść do drugiej tury i powalczyć z Kubickim, będzie miał kandydat Platforma Nowoczesna.
To Andrzej Kasik jeszcze z Nowoczesnej.
No to muszę to potwierdzić. Ja myślę, że tak jak tu mówił pan przede mną, dla prezydenta to powinno być jakieś światełko ostrzegawcze, bo w tym samym rankingu były badane wyborcze preferencje w Nowej Soli. I tam było jednoznacznie 80% na Wadima Tyszkiewicza. Ale proszę państwa, w tej chwili dużo więcej samochodów rano jeździ z Zielonej Góry do Nowej Soli niż z Nowej Soli do Zielonej Góry. Nasz prezydent otworzył przez kadencję chyba ze 3 fabryki, a Wadim Tyszkiewicz otwiera miesięcznie 2-3 fabryki. I to jest właśnie ta różnica.
No dobrze, ale czy tutaj, natomiast, już tak powiem, aura nowoczesnego prezydenta z Nowej Soli będzie w jakiś sposób tutaj kandydata Nowoczesnej w Zielonej Górze premiować?
Kandydat Nowoczesny jest nie gorszym niż pan Wadim Tyszkiewicz.
Ale to
ja
będzie
myślę,
tak.
Ja myślę, że w ramach właśnie porozumienia, o której mówił pan przede mną, ten kandydat, który zagwarantuje mieszkańcom gospodarczy rozwój na dużo lepszym poziomie niż jest obecnie, zostanie wyłoniony. Ja myślę, że tutaj zresztą co panowie przede mną mówili, te głosy w tej chwili prezydentowi będą zabierane, pojawią się inni kandydaci na pewno.
Jeśli 2 plus 2 równa się 4, a 8 plus 8 równa się 16, to w tej walce o to, kto wejdzie do drugiej tury, mamy dość wyrównany poziom, bo przecież Piotr Baczak, Prawo i Sprawiedliwość, to jest 18 punktów procentowych, Tomasz Nesterowicz 15, 16, tutaj wspólny kandydat Platformy i Nowoczesnej.
Tylko, że pamiętajmy, że z tej strony mapy Polski akurat PiS ma dużo mniejsze poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co się dzieje w ugrupowaniach, które w sondażu nie były chyba uwzględnione, więc kandydat Kukiz 15 i PSL. No kandydata Kukiz 15 jeszcze nie było w tym zestawieniu. Paweł Maciejewski.
Zgadza się, jeszcze nie zostaliśmy ujęci, ponieważ nie ogłosiliśmy tą kandydata na Zieloną Górę. Z pewnością już w kolejnych takich sondażach kandydat Kukiz 15 będzie ogłoszony i będzie uwzględniony, więc z pewnością te wyniki i te roszady zmienią się, ponieważ liczymy na to, że druga tura będzie z udziałem oczywiście kandydata Kukiz 15, a na to wskazuje, ponieważ tendencje teraz obecnego prezydenta i wynik sondaży w wyniku tam w granicach 50% pokazuje jednak faktycznie tą tendencję spadkową, o czym przedmówcy mówili. W tych wyborach mamy wielu kandydatów i wielu silnych kandydatów, więc wiemy, że prezydent wiele teraz nie musi robić, robi swoje tak naprawdę, czeka, co zrobią kontrkandydaci. No i tutaj tak naprawdę będziemy widzieli ostrą walkę na jesieni.
A na jakie poparcie liczy Kukiz w Zielonej Górze, jak pan myśli?
Patrząc na ogólnopolskie tendencje i na to, że ruch Kukiz 15... No to jest 10, które pokazują sondaże. Realny to jest około kilkunastu procent i jesteśmy tym ugrupowaniem centroprawicowym, można powiedzieć, na arenie tutaj ogólnopolskiej, że o głosy około 20% z pewnością powalczymy i będziemy walczyć na pewno o to, żeby nasz kandydat Kukiz 15 wystartował w drugiej turze z pewnością z prezydentem.
Co z kandydatem Ludowców, Adam Misiaszek?
No, kandydata już tak naprawdę mamy. Czekamy tylko, żeby na odpowiednią porę, żeby to...
Czy jest nazwisko?
Jest osoba.
Ale nie zdradzi pan tutaj w programie.
Nie, absolutnie. W tym momencie nie jest to po prostu możliwe.
Nie jest to Janusz Kubicki. Właśnie
chciałem się upewnić. Na chwilę obecną nie jest to Janusz Kubicki. W czerwcu na pewno zbiorą się tutaj miejskie zarządy, które ostatecznie zadecydują, w jakiej formule wystartujemy w tych wyborach. Na chwilę obecną kandydaci pracują, że tak powiem, na dole, wśród mieszkańców Zielonej Góry, także...
A ten sondaż, jak pan ocenia? Tak?
Sondaż? No myślę, że te 50% prezydenta Janusza Kubickiego, no to jest jednak duży wpływ zakorkowania się miasta w ostatnim czasie. Ta kumulacja inwestycji i tutaj...
Czy prezydent przedobrzył?
Przedobrzył. No na pewno tu jest takie przedobrzenie, ale z drugiej strony uważam, że przed samymi wyborami te wszystkie otworzenie tych inwestycji, czyli te drogi, które już będą zrobione, centrum przesiadkowe już będzie tak mniej więcej widoczne, także myślę, że będzie to im plus dla prezydenta, że na pewno jakieś dodatkowe głosy dzięki temu.
Chcę panów zapytać o jedną inwestycję dziś, która no jest przejezdna, jest drożna, ale o której mówiło się w ostatnim czasie także w kontekście estetyki miasta. Może trochę inny temat, lżejszy, bohaterów Westerplatte, ulica, która jest ulicą reprezentacyjną Zielonej Góry. Czy rzeczywiście przejeżdżając w Westerplatte czujecie się państwo... że właśnie przejeżdżacie taką reprezentacyjną arterią, że ona się, nie wiem, podoba. No, pojawiły się nasadzenia, pojawiły się też inne obiekty, które gdzieś tam wzbudzają pewne wątpliwości. Paweł Maciejewski uśmiecha się, Kukiz 15. To jak to jest to Westerplatte? Bo no, dyskusja
się,
była.
Zgadza się, uśmiecham się, ponieważ jest to faktycznie teraz wizytówka miasta. Wizytówka miasta mówiąca o tym, jak to miasto wygląda, czyli jest ta ulica czysto betonowa. Betonowa z tymi świecącymi barierkami, estetycznie drażniącymi tak naprawdę. No jeżeli się bierze chromowany jeszcze jakiś świecące barierki, które genialnie wpisują się w tą całą tutaj politykę zielonogórską, politykę prowadzoną przez prezydenta miasta. Brak zieleni, czyli...
Ale przepraszam, ta wuła japońska się pojawiła. 700 krzewów.
To akurat okej. Ja tu nie mówię, że powinny być drzewa, te, które były, zielone korzenie od dołu, no, dewastowały tak naprawdę jezdnie i chodniki. Można było pomyśleć o czymś innym. Krzewy oczywiście są ładne. Ja tu wcale tego nie mówię, że to jest źle. Po prostu dobrze się chociaż upiększa tą ulicę. Złe jest to, że są parkingi przy tej ulicy. Powinny być wycofane i ta ulica powinna być jeszcze bardziej przyjezdna. Nie dla kilku parkingów, miejsc parkingowych przy tych punktach usługowych. No i te nieszczęsne niestety przy dyskotece miejskiej, to jest wyjściem tak naprawdę metr od ulicy. Jadąc autobusem, siedząc, człowiek ma wrażenie na plażę, no i na główną ulicę miasta, tak, że że ktoś tam wchodzi, wychodzi, tak naprawdę no, czuje się w takim po prostu zielonogórskim biograderze. Nie wygląda to dobrze, mogłaby ta ulica oczywiście wyglądać troszkę lepiej. Ważne, że jest wyremontowana, estetycznie wygląda słabo, no, ale nie możemy nic zmienić. To jest jedyna główna ulica miasta, jedyna centralna ulica, bo pozostałe to mamy dwie arterie z prawej i z lewej, które i tak będą zakorkowane, nie są główne i nigdy nie będą, więc należałoby się troszkę jednak nad tym pochylić, zatrudnić osobę, która estetycznie jednak tą ulicę by przebudowała, zaprojektowała i zrobiła taką trochę wielkomiejską, fajną ulicę reprezentacyjną do pocztówek miasta Zielonej Góry oczywiście.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
No to ja z głosem jednak odrębnym, jeśli chodzi o urok tych nasadzeń w związku z tymi tawułami. W moim przekonaniu zieleń, która powinna być naprawdę mocno przemyślana w przypadku tej takiej bardzo reprezentacyjnej arterii, padła ofiarą przepraszam, tej mentalności czerwonej blachy planetarium, czyli takiego, no, też nie chciałbym nikogo obrażać, ale braku jakiegoś rozmachu, wizji, jakieś poczucia estetyki, smaku i zaciekawienia. Wydaje mi się, że przy organizacji zamówienia publicznego na wykonanie tej ulicy na remont, jednym z podstawowych elementów, który powinien się znaleźć w specyfikacji, to jest właśnie wykonanie też zieleni. Zamówiony projekt powinien być poprzedzony jakimś na przykład konkursem wśród ogrodników miejskich. W tej chwili jest to bardzo popularna gałąź ogrodnictwa i tutaj moglibyśmy się zastanawiać, czy ta tawuła to jest po pierwsze jednak krzew najtańszy z możliwych. Rzeczywiście...
Dość odporny.
Odporny. Mhm. Nie, to jest rzeczywiście roślina odporna. Miejmy to na wadze, w szczególności gdzie jest sadzona. No to jest obszar intensywnego użytkowania sól w zimie, więc to muszą być odporne rośliny. Ale równie dobrze mogłaby to być na przykład lawenda. Zresztą ta wuła też wymaga cięcia, jakiejś pielęgnacji. To nie jest tak, że sobie będzie rosło samo.
Panowie, słuchajcie, dowiemy się czegoś.
Mi osobiście marzyłyby się raczej, i to też spotykane nawet w Zielonej Górze, jednak nasadzenia drzew większych, typu klon globoza, taki jest posadzony przecież przy Konstytucji 3 maja, klony czerwone przy Wyszyńskiego, czyli jednak coś, co tej zieleni dodaje. Platany bardzo często spotykane, odporne również rośliny spotykane w naszym klimacie, takie, które by ciekawiły oko nie tylko zielonym liściem w czasie wiosny, w lecie, ale też, które są atrakcyjne wizualnie w zimie. I sprawa tych nieszczęsnych toi. Prawie rok temu Platforma złożyła projekt o przystąpieniu do przygotowania i ta uchwała została przyjęta, uchwały krajobrazowej. Obawiam się, że nawet jednego przecinka nie dołożono do tej uchwały, a to jest proces, który jest zbliżony do planowania zagospodarowania przestrzennego. Ten projekt już powinniśmy mieć. I chcę Państwa zapewnić, że gdyby taka uchwała w naszym mieście obowiązywała, toi w głównej arterii miasta w plastiku biało-niebieskim nie stałby.
Dobrze, natomiast myśmy wrzucili na naszą stronę, bodaj na fanpage'a, artykuł, w którym właśnie o tych nieszczęsnych budkach była mowa. Jak się czyta komentarze osób, które tam brały udział w tej dyskusji, to było pełne zrozumienie dla potrzeb, że tak powiem, tutaj fizjologicznych bywalców dyskoteki czy tej plaży. Adam Misiaszek, PSL.
No myślę, że tak. Patrząc pod kątem takim, że lepszy toj niż powiedzmy gdzieś w krzakach robienie swoich tutaj potrzeb fizjologicznych, no to zdecydowanie tak. No ale nie na głównej ulicy tutaj miasta. Myślę, że zdecydowanie właśnie rzucający się niebiesko-biała budka to jest coś, co nie powinno się u nas wydarzyć, tak? Z drugiej strony, patrząc na tą ulicę, bardziej przykuwa uwagę dom handlowy Centrum. Też tutaj myślę, że wizerunkowo bardzo, bardzo mocno nie odpowiada do tej ulicy, tak? Coś na pewno trzeba by było w przyszłości z tym zrobić.
No właśnie, tylko pytanie, czy wiemy, co i jakie możliwości ma miasto tutaj w tym zakresie? Chyba ograniczone. Jacek Budziński.
No trochę trwało, zanim zanim wojewoda pan Dajczak dofinansował budowę Westerplatte. Ona już się prosiła od wielu, wielu lat o remont. W przypadku Toitoi przecież, jeżeli ten teren należy do właściciela dyskoteki, bo chyba tak jest, no to przecież może udostępnić tę ubikację na terenie swojego lokalu, albo te Toitoi ustawić gdzieś dalej. Kompletnie to nie pasuje. Jeszcze przy skrzyżowaniu, gdzie dziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy aut. Już ta plaża jeszcze pół biedy, mógłbym ją znieść. Też jako rodzic zastanawiałbym się, czy chciałbym, aby dziecko się bawiło akurat przy tej głównej ulicy i wdychało tablicę Mendelejewa.
To zdaje się nie jest dla dzieci ta plaża.
Zupełnie inne przeznaczenie.
No to dobrze,
panie radny, w Warszawie niech pan
to płaci. To tak, czy tak, powiem szczerze, no, plaża przy skrzyżowaniu, no Adam, tak. Myślałem, że dla dzieci stary.
To się nazywa melanż.
Rozumiem. Wracając do samej ulicy Westerplatte, nasadzenia tak, ale nie takich krzaczków, tylko takich drzew ozdobnych, które chociaż kawałek cienia dają w lecie, bo przecież za chwilę to będzie patelnia. Już teraz jest. Proszę się przespacerować tą ulicą. Mieliśmy ponoć ożywiać handel między innymi dzięki remontowi Westerplatte. Zanim zacząłbym nasadzenia na tej głównej ulicy, to zająłbym się licznymi niedoróbkami w przypadku remontu. Wczoraj mieszkaniec Zielonej Góry wysłał mi zdjęcia, które zaprezentuję na sesji Rady Miasta oraz całą litanię niedoróbek. Mhm. A począwszy od pogniecionych, popękanych płyt przy wjeździe do Centrum Biznesu i do Rossmana, przez nieściągniętą folię jeszcze z oznaczeń drogowych przy ulicy Łańskiej, przy wyjeździe. Niezrobione studzienki telekomunikacyjne gdzieś tam na poziomie operatorów komórkowych, niedosypany piasek do kostki, która została wyłożona. Zasadniczo jest jeszcze duży problem z posprzątaniem skutków tego remontu. W dwóch przypadkach chodnik nie jest dokończony, chociażby koło willi naprzeciwko domu towarowego centrum byłego domu, bo tu już obiekt jest nieczynny. I ten mieszkaniec widocznie albo tam codziennie chodzi, albo tam mieszka. On mi też zadał takie pytanie. Panie Jacku, no nasadzenia nasadzeniami, ale może najpierw od wykonawcy żądajmy usunięcia ewidentnych niedoróbek. I też z tego, co mi mówił, to mieszkańcy tej ulicy no, nie są zachwyceni akurat taką roślinnością, którą proponuje Urząd Miasta. Nikt tam nikomu nie każe sadzić dębów, ale drzewa, które dają cień, mogłyby się tam znaleźć.
Andrzej Kosik, Nowoczesna, jeszcze o reprezentacyjnej ulicy.
Zielona Góra była projektowana jako miasto ogrodu, czy miasto ogród, tak? I takie było założenie na przełomie XIX i XX wieku. Na początku sprowadzono berlińskich architektów i tak jak moi rodzice mi opowiadali, jak zostali tutaj z nakazami pracy w latach 50. Skierowani do pracy, to między innymi dlatego zdecydowali się na pracę tutaj, bo to było miasto ogród. No niestety ostatnio widzimy zupełnie odwrotne jakby ruchy samorządu. To nie są żadne rośliny, bo jak jadąc się do rady jechałem tą akurat Westerplatte, tylko to są jakieś sadzonki, które tam nasadzono, no i wygląda to dość przykro. Wracając do tematu tego takiego toitojowego, to ani na Nowym Świecie, ani na Piotrkowskiej toitoje nie stoją. Jeżeli ma to być nasza reprezentacyjna ulica, ta ulica, która prowadzi do dworców, prawda, do centrum przesiadkowego, to nie jest to miły
a kto powinien zainterweniować?
To znaczy, jest ktoś taki jak architekt miejski, prawda? Jeżeli jest to samowola właściciela tego obiektu, ale...
Prezydent już raz powiedział, że on jest architektem tego miasta.
Ale trzeba przyznać, że niestety ten problem jest dość bolesny dla osób spoza Zielonej Góry, bo jakoś w innych krajach tego nie ma. Człowiek, jeżeli ma określone potrzeby, prędzej czy później taką instytucję znajdzie. W Polsce jest to rzadkość. Nie wiem, jakoś ci nasi prezydenci, oni mają zapewnione tego typu, że tak powiem, rzeczy. Natomiast ja myślę, że to również jest normalne, że tego typu, nie pomijając, że chyba nikomu się nic nie stało, jakby przy Westerplatte, tak jak tu panowie wcześniej powiedzieli, nie wiem, na przykład parę ławeczek stanęło, prawda? Że to nie ma być tylko przelotowa ulica, ale ktoś właśnie się zatrzyma w restauracji na piwko, ale i sobie usiądzie, idąc na przykład do dworca.
Tu jeszcze tematem, myślę, który można w kontekście Westerplatte podnieść, to jest zagospodarowanie tego terenu przed Pegeningiem, tam gdzie kiedyś był postój taksówek, on jest w tej chwili wyłączony, pytanie, czy ten plac będzie znajdzie jakieś przeznaczenie, może właśnie takie, które, o którym będziemy mogli mówić, że ożywia Westerplatte, czy nadaje jakiegoś szczególnego charakteru. Panowie, na koniec dzisiejszego programu zapowiedź jutrzejszych uroczystości w Zielonej Górze, 58. rocznica wydarzeń zielonogórskich, więc takiego zrywu mieszkańców Zielonej Góry, którzy sprzeciwiali się decyzjom ówczesnych komunistycznych władz o eksmisji domu katolickiego. Uroczystości przygotowane z bardzo dużym rozmachem, już ubiegłoroczne były takie. W tym roku podobnie, z jednej strony mamy wystawę, widowisko plenerowe, uroczystości główne, wręczenie odznaczeń, w końcu wizyta prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Pytanie do panów o to, czy my zielonogórzanie potrafimy świętować, potrafimy celebrować tego rodzaju i chcemy celebrować takie rocznice związane z historią miasta. Czy jutro pojawimy się na zielonogórskim deptaku, by manifestować to przywiązanie do tych ziem, do historii, do historii miasta? Jak to panowie czujecie, odbieracie? Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Przypomnę, że te wydarzenia zielonogórskie, one były największym przykładem buntu przeciwko władzy ludowej między czerwcem 56 a marcem 68 roku. Przez wiele lat były skazane przez komunistów na zapomnienie. Dopiero mniej więcej od 15, może 18 lat zaczęto głośno mówić o tych wydarzeniach. Pierwszym takim ruchem było nadanie ulicy w pobliżu imienia właśnie 30 maja 60 roku. Później w 2010 roku nieżyjący już historyk Biegalski razem z dyrektorem archiwum panem Dzwonkowskim popełnili pracę dotyczącą tych wydarzeń z okazji 50. rocznicy. Między innymi na nasz wniosek klubu radnych PiS prezydent przeznaczył pieniądze na budowę tego pomnika, który znajduje się obok tej filharmonii. Wówczas to były bardzo takie na bogato zrobione uroczystości, bo zbliżały się zresztą wybory. No to jest normalne, że każda władza chce się wtedy pokazać. Cieszę się, że nareszcie prezydent Duda zaszczyci nas obecnością. Przypomnę, że właśnie na tą 50. rocznicę w 2010 roku miał przyjechać Lech Kaczyński, no ale w kwietniu wydarzyła się katastrofa smoleńska, więc to jest jak gdyby jakaś tam kropka nad jej dokończenie tego pomysłu, aby prezydent docenił także skalę tych wydarzeń. Niestety nie ma ich podręcznika, te wydarzenia nie są nieobecne w podręcznikach do nauczania historii. Ja zawsze jako historyk moim uczniom tłumaczę, czym były te wydarzenia. Zresztą członkowie mojej rodziny brali udział w tych wydarzeniach, stąd mam relację jak gdyby z pierwszej ręki.
Będzie frekwencja jutro?
Myślę, że tak. Tą frekwencję pewnie też wyrobi prezydent Andrzej Duda. W zeszłym roku miał przyjechać, w ostatniej chwili odwołano tą wizytę, więc ta frekwencja była słabsza. A powinniśmy nauczyć się dbać o własne święta. Też Adam, pamiętasz, przecież za kadencji prezydent Dronowicz na wniosek dyrektora archiwum Tadeusza Dzwonkowskiego uchwaliliśmy Dzień Powrotu do Macierzy, czyli od tej pory czcimy przekazanie władzy przez komendanta radzieckiego polskim urzędnikom, a nie tam 13 czy 14 lutego, gdzie właściwie armia sowiecka zajęła niemieckie miasteczko. To nie było żadne wyzwolenie, tylko po prostu jakieś wydarzenie na froncie.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Tegoroczne obchody, one się wpisują także w obchody, bo tak to jest argumentowane, odzyskania, setlecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo wskazuje się, że wydarzenia zielonogórskie też wpisywały się w jakiś rodzaj walki o samostanowienie.
Te wydarzenia, które miały miejsce właśnie w maju 60 roku w Zielonej Górze, są bardzo mocnym elementem tradycji samorządu lokalnego tutaj w Zielonej Górze. Nie dlatego, że w tym czasie funkcjonował jakikolwiek samorząd lokalny. To były czasy głębokiej komuny i trudno mówić o jakiejkolwiek samorządności. Jednak już po odzyskaniu niepodległości samorząd wielokrotnie wracał do tych wydarzeń. Tak jak Jacek powiedział, w 40. rocznicę nadano nazwę jednej z ulicy właśnie 30 maja 1960 roku. 10 lat później, w 50-lecie, uroczyste odsłonięcie pomnika. Za 2 lata już będzie kolejna okrągła rocznica. Myślę, że również ona bardzo mocno będzie podkreślona, bo jest to tradycja naszego miasta. Trudna, ciężka, kilka tysięcy osób spotkało się z represjami w związku z tymi wydarzeniami, ale o której na pewno nie można zapomnieć. I tylko jeden apel na koniec, abyśmy jednak pamiętali, że to i celebrowanie, i święto powinno być wspólne nas wszystkich, żeby przy tej okazji nie licytowano się, kto pierwszy pamiętał, jakie ugrupowanie organizowało. Myślę, że nie warto być małostkowym przy okazji tych wydarzeń ważnych właściwie również w skali naszego kraju, które w jakiś sposób naszą tożsamość samorządu lokalnego definiują i określają.
Andrzej Gosik, Nowoczesna. Weźmie pan udział w uroczystościach jutrzejszych?
Jeszcze nie wiem.
Jeszcze pan
nie. Jeszcze nie wiem, natomiast...
Tylko proszę mikrofonu nie zasłaniać.
Na pewno dla miasta, dla społeczności była to ważna rzecz. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy bronili swoich wartości wtedy i fakt, że w mieście, które wtedy liczyło około 40 tysięcy ludzi, 5 tysięcy, tak szacowała policja, tak? 5 tysięcy ludzi wyszło w ten poniedziałek.
No wezwano posiłki z Poznania.
Z Poznania, tak, które... z Głogowa, z Sulechowa.
Z wielu
miast jechało.
Panie przewodniczący.
Tak? Ponad 300 osób zostało, nie kilka tysięcy, ale ponad 300 osób zostało skazanych przez sądy. Kilka osób nawet na wieloletnie więzienia, na wieloletni, że tak powiem, okres izolacji.
To złamane kariery zawodowe, prawda?
Tak, ludzkie, wyrzucanie ze szkół. Tak. Słyszałem kilka audycji radiowych, są na ten temat. Były wydawnictwa i Gazeta Lubuska na ten temat dodała jakieś wkładki. Czytaliśmy wszyscy, myślę, o tym. I o tym powinniśmy jako mieszkańcy tego miasta pamiętać przede wszystkim, że taka sytuacja się zdarzyła i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, myślę, że trzeba pójść, trzeba jakby dać świadectwo, że jesteśmy mieszkańcami tego miasta, tu się urodziliśmy, tu żyjemy, tu będziemy pracowali, natomiast nie robić z tego capszczyku politycznego dla jednej czy drugiej opcji.
A co zrobić, żeby zainteresować młodych? Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Przede wszystkim w szkołach powinna być jednak większa nałożona na to tutaj w Zielonogórskich przede wszystkim ważność tego wydarzenia, tak? Żeby jednak nauczyciele historii, może na lekcjach WOS-u również, przedstawiali to i mówili Zielonogórzanom młodym, tak? W szkołach średnich, w podstawówkach, kreślili wartość tego wydarzenia, tak? Takiego dużego wydarzenia. Mniej więcej ludzi brało w tym udział. Bardzo duża część mieszkańców, bo tak jak przedmówca wspomniał, Zielonogóra nie liczyła tylu mieszkańców, ile teraz. A my się w szkołach uczymy. Ja nie pamiętam, żebym ja miał o tych wydarzeniach jakąkolwiek informację wspomnianą za czasów swojej edukacji szkoły średniej, podstawowej. No studyjnej nie było.
No, o tym się nie mówiło.
O tym się po prostu nie mówiło. W kartach historii to nie jest zapisane a powinno, tak? Powinniśmy wrócić do tego, bo jeżeli słyszymy, że po kilkudziesięciu latach dopiero zaczynamy coś budować i wspominać o tym, to znaczy, że duży wpływ jeszcze ludzie, którzy tworzyli tą historię tego okresu oczywiście Polski, mieli wpływ i mają wpływ na to, co młodzi uczą się w podręcznikach. I też życzymy sobie, żeby jednak schować się organizatorów gdzieś tam na dalszy plan, drugo-trzecioplanowy, nie dzielić Zielonej Góry na lewo, prawo i na tych, kto jest organizatorem, kto pierwszy wymyślił, tylko połączyć Zielonogórzan, pokazać jak fajna, może złe słowo, jak piękną historię miasto może tworzyć, nawet na takich dość drastycznych i ciężkich wydarzeniach.
Adam Misiaszek, PSL.
Tak, tutaj też się odniosę do tego, że trzeba właśnie duży nacisk położyć właśnie w szkołach naszych zielonogórskich na naukę tutaj i opowiadanie o tych wydarzeniach. Myślę, że wśród wielu mieszkańców zdarza się tak, że nie wiedzą, to oczywiście się coraz bardziej poprawia, tak, ale nie wiedzą, co to były za wydarzenia i z czym były one związane. Myślę, że jutrzejsze tutaj te inscenizacje pokażą naprawdę, jak to wyglądało i przyciągną dużą rzeszę ludzi, którzy już będą wtedy wiedzieli, jak to wszystko w tych latach 60. wyglądało. Także
pan przewodniczący jeszcze.
Bo może tak na szybko jakiś konkurs rzeczywiście zorganizujemy w Radiu Popularyzatorski. Na przykład każdemu uczniowi, który w następnym tygodniu w czasie lekcji historii wskaże, gdzie jest położona ulica 30 maja 1960 roku, a nie jest to proste.
To pan przewodniczący funduje nagrodę.
Otrzyma plusa za aktywność. Ja robię jak stary polityk, czyli daję nie swoje.
Jacek Budziński, nauczyciel historii.
Bardzo prosty sposób.
Ale zresztą... nie podpowiadaj tylko,
nie,
proszę.
Nie, nie o konkursie chodzi. Zresztą porozmawiam z panią wiceprezydent Hałęźczak, ona akurat otwarta jest na takie pomysły. Wystarczy poprosić historyków, którzy się tym zajmowali, chociażby pana Dzwonkowskiego, aby przygotował konspekty lekcji dla zielonogórskich nauczycieli i rozesłać to przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do szkół z prośbą o to, aby na lekcjach czy historii...
Tak, to co ja wiem, to nauczyciele to robią, bo ten konkurs tylko ja skoordynowałem taka... tak naprawdę o nauczyciela żeby historii było, mojego dziecka.
Poczekaj, chodzi o to, że oprócz na przykład scenariusza lekcji były także materiały multimedialne dołączone do tego płyta.
Jedna dygresja i taka informacja, bo w łączniku zielonogórskim, który ostatnio często jest brany na tapetę, znajdziecie państwo program właśnie obchodów jutrzejszych, obszerny artykuł, nawet na całą stronę. Problem jest tylko jeden, że ten łącznik trafi do państwa w poniedziałek, do skrzynek pocztowych. Także szukajcie gdzie indziej tych wiadomości i zapraszam na rzg.pl. A dziś już to wszystko. Polityczne podsumowanie tygodnia. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu, dziękuję panom.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Miłego weekendu życzę państwu i zapraszam do udziału w tych uroczystościach niedzielnych.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dziękuję.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję państwu.
Pan Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i również chciałbym złożyć wszystkim mamom serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki.
O, właśnie.
Mama jest tylko jedna.
Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Janusz Rzeczkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. Każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.